To jest też trochę tak, jak ja będę sobie jeszcze coś powiem, a teraz się myśli. To jest jeszcze trochę też tak, myślałem sobie o tym, że do wieczoru zawodawczy jest swoje, bo jechałem autem i pomyślałem sobie tak, no rzeczywiście pierwsze spotkanie wieczorne, na każdym punkcie byłoby to przekazywanie sobie imion, może różnych rzeczy, a jednak tutaj to jest 30-lecie sali, więc z założenia każdy z nas, wszyscy się znają tutaj doskonale, przynajmniej imiona znają. I myślałem sobie o tym, że apostoł Paweł napisał kiedyś tak, że odtąd nie znamy już nikogo według ciała. I to jest prawda, że pomimo tego, że znają wszyscy doskonale, to jednak duchowo się zmieniamy. I w zasadzie to, co ktoś widział, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, niektórzy się w tym czasie w ogóle nawrócili. Także niektórzy się zmienili, niektórzy rozwinęli się duchowo i być może nawet taka społeczność to jest wieczorek zawodawczy, bo jest poznawanie tego, co duchowego w nas jest, tego, co Chrystus w nas działa. Ale to ja sobie tak po prostu mówię, a zachęcam Was do tego, żebyśmy rozpoczęli o mówić o radości. Czyli o tym, co Pan tak naprawdę mówi w wersecie zawsze się radujcie.
Przekładając polskiego na nasze, że radość ma być stałą, nieodłączną częścią, elementem naszego życia. Więc też nie od tego, jak zrozumiemy tą stałość właśnie. Niezbędny element, ważny i obowiązkowy wręcz.
No, jak najbardziej to jest przełożenie bezpośrednie tego zapisu. Dalej.
Takim kluczowym wersetem, jeśli mówimy o radości, to jest werset do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset, gdzie apostoł Paweł definiuje, czym jest Królestwo Boże. I to Królestwo Boże to jest taki trójelementowy twór, który się składa z sprawiedliwości, spokoju i radości. I takie ujęcie powoduje, że na tamte wersety, któreśmy odczytali, ja patrzę właśnie od tej strony, że ta radość, którą my osiągamy, ale ja bym powiedział, ta radość taka prawdziwa, jak jest nazwana radość w Duchu Świętym, czyli ta prawdziwa radość od tej, powiedziałbym, radości pospolitej. I to jest miarą, jak daleko jesteśmy zaawansowani w Królestwie Bożym. Bo Królestwo Boże jest pośród Was. Bo to ani napój, ani pokarm, ani nic innego, tylko te trzy elementy. One są z jednej strony zewnętrzne, jak można powiedzieć, takiego pewnego rodzaju konstytuantą są a propos Królestwa, ale od niej się trzeba podłączyć i one muszą być nasze wewnętrzne. I na to trzeba tak patrzeć, jak na pokój, jak na sprawiedliwość, tak to i na radość.
Dobrze. Ja sobie za chwilę się potem tego odniosę, bo ja będę pytał potem o praktykę tego wszystkiego. Ale na razie rzeczywiście próbujemy Was dosłownie być w projekcie.
Ja myślę, że chciałbym tak to dużo powtarzać, bo to jest ten temat. Ale dla mnie kluczowe, powiedział wersetem jest to, co apostoł Paweł mówi w liście do Filipian, że zawsze radujcie się w Panu. Że taka forma radości, tej pełni radości nie jest dostępna dla ludzi, którzy nie są zgodzeni z Ducha Świętego. To są te elementy Królestwa Bożego, to co to na nim wspomina. Jeżeli ktoś jest zgodzony z Ducha Świętego, ktoś mocno wierzy, ktoś Bogu zaufał i Pan Bóg jakby go pociągnął do siebie, dał mu swojego Ducha i w zupełnie inny sposób patrzy na rzeczywistość. I to jest bardzo ważne. I ja może uważam, że ja tak sformułowanie takie zacząłem na początku, że to jest może slogan, uważam, że w stosunku do wersetów nigdy był taki, nie był takiego określenia. Uważam, że to jest prawda. Że apostoł święty Paweł mówi, że radość, to nie mówię, że cały czas jest udziałem chrześcijanina, ale powinna być naturalnym stanem chrześcijanina. Że nawet jak się przydarzy chwilowa jakaś smutek, przygnębienie, powinienem jak najszybciej albo załatwić te problemy, albo otrząsnąć się z nich i wrócić do tego naturalnego stanu, który jest przeciwwidziany dla tego. Mam problemy, muszę je załatwić, czy prędzej, czy później, a później wracam do tego. I tak samo mi się wydaje, że w tym ostatnim, w tym pierwszym wersecie zostawimy, zestawienie tych wersetów, bo apostoł Paweł mówi, zawsze się módl, módlcie się zawsze. Jest to możliwe? Teoretycznie tak. Ale faktycznie należy to, kto jak to rozumie. Ale chodzi o to, że też apostoł Paweł mówi, żeby modlitwa też była głównym celem naszego życia. Oczywiście, jak się koncentruję na jakichś tak trudnych zadaniach, coś przykręcam, albo jakiś program piszę w komputerze, wtedy naturalnie w jakiś sposób chwilowo od tych swoich obowiązków, a to od tych spraw duchowych się odsuwam. Ale później, gdy wykonuję tak bardzo, sobie piszę bardzo fajnie, gdy wykonam te swoje obowiązki, w sposób naturalny wracam swoim duchowym życiem do modlitwy. Czyli określenie zawsze mówi, że to powinien być nasz naturalny stan, jak nawet chwilowo jest zakłócone, żeby jak najszybciej do tego naturalnego stanu, który jest przewidziany dla synów Bożych, spłodzonych w Ducha Świętego.
W moim przekonaniu to po pierwsze stwierdzenie apostoła zawsze się radujcie nie jest opisem rzeczywistości, więc nie może być slogane, to jest przykazanie. Znaczy, to jest dla mnie przykazanie, jak ja mam się zachować. I kluczem do wypełnienia tego wersetu jest słowo zawsze. No, zawsze nie oznacza w każdej sekundzie ciągle i nieustannie, ono oznacza regularnie. Nawet to można dowieść. Słowo zawsze nie jest absolutne. Chodzi o ustawiczność, czyli regularność osiągania pewnych stanów. Radzi się z emocją i tą emocję nie można sobie jej wyobrazić, czy intelektualnie myśleć, tylko ją trzeba przeżyć, po prostu ją trzeba poczuć. Nie wiem, jaki jest skład chemiczny, chemiczny radości, ale to jest pewien określony stan, który się wyraża uśmiechem, wyraża się śmiechem, czy nawet wewnętrznym poczuciem, nawet jeśli zewnętrznego tego przejawu nie ma. Ale radość jest emocją, jest pewnym stanem elektryczno, chemiczno, emocjonalno, duchowym, ja nie wiem, jak, z czego się to składa, ale myślę, że każdy wie, co to jest radość. I teraz ja odczytuję ten zapis apostoła Pawła, że mam się regularnie cieszyć, uradować czymś, realnie, po prostu fizycznie, powiedzieć sobie, ten widok jest piękny i poczuć radość, albo, nie wiem, dziecko mnie czasami potrafi rozbawić, czy żart jakiś dobry potrafi mnie doprowadzić do radości, do śmiechu, jakaś zabawna scena. To jest uczucie radości i apostoł Paweł teraz dodaje, że to powinno być jeszcze w Panu, to znaczy, że jest to pasmo, że są pewne kawały, czy pewien rodzaj dowcipu, który mnie nie powinien w ogóle śmieszyć, w ogóle nie powinien tego rodzaju radości szukać. W związku z tym to jest dla mnie przykazanie, nie zapis rzeczywistości, tylko przykazanie. No i tu zgadzam się z Danielem, że to jest potem miara. Bo apostoł Paweł, kiedy pisze, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój, radość, to znaczy te trzy stany by trzeba było starać się osiągać, jeżeli nie osiągam radości regularnie w życiu, wiele razy na dzień. Nie wiem, ile razy trzeba, żeby... O modlitwie wiem, bez strachu się modlić, znaczy przynajmniej 2 albo 3 razy dziennie trzeba się modlić i wtedy wiem, że no, wypełniam to przykazanie, rzeczywiście stosuję. Tak samo z radością powinien kilka razy dziennie poczuć, uśmiechnąć się, czy roześmiać się w głos, czy poczuć tą wewnętrzną radość. Jeżeli tego nie osiągam, to znaczy, że żyję poniżej standardów i no, nie wypełniam przykazania. I przy tym radość jest też owocem ducha, wymieniona jest wśród owoców ducha, gdzie do Galatów. W związku z tym rozumiem, że to jest owoc pracy pewnej, że nad tym można pracować, można zwrócić na to uwagę. Mnie to zastanowiło właśnie, bo stwierdziłem, że im starszy jestem, tym rzadziej się śmieję. Dzieci się śmieją bardzo często, bardzo chętnie. Ja też, jak pamiętam, jako młody człowiek, bardzo często się śmiałem. Teraz śmieję się coraz rzadziej i, no, i nawet powiedziałbym niechętniej. No i to mi dało do myślenia, kiedy się nad tym zastanowiłem, że jednak obserwując swoje życie, chciałbym jednak zdążyć do tego samego, że kilka razy dziennie zdarzyło mi się uczucie radości.
Dziękuję Ci.
No właśnie. Ja zgodziłam się z Bronisławem w tym, że zależy od tego, jak ktoś rozumie słowo radość, czy jak kto rozumie słowo modlitwa i to kwestia zawsze nieustanna, to już Daniel trochę powiedział i zgadzam się z tym, że jest to kwestia naszego stanu. stanu ducha, że mam stan radości. Ja to łączę też z wdzięcznością, że rano budzę się i naprawdę jestem wdzięczna Bogu, że zastaję taką rzeczywistość, jaką zastaję. Niezależnie od tego, czy ja mam kłopoty, czy ja nie mam kłopotów, bo kto ich nie ma. Natomiast staram się i to jest kwestia pracy. I też staram się, że to jest kwestia pracy, tak jak z wszystkim. Miłość, małżeństwo, przyjaźń buduje się każdego dnia na nowo. I swoją więź z Panem Bogiem buduje się każdego dnia ustawicznie na nowo. I ja myślę, że jest to poczucie, ta radość jest to, jest to zawsze się radujcie Panu, że jest to takim uczuciem, że jak wstaję rano, to po prostu pierwszy kontakt jest właśnie z Panem Bogiem. Dziękuję Ci Panie Boże, no fajnie, no dziękuję Ci Panie Boże. Ja też, mnie, zwłaszcza ostatnimi czasy, też ułatwia dyłka, bo ona na przykład ma taki stan, że jak ona sobie z góry do nas na dół, to ona tak sobie śpiewa. Słońce świeci, Pan Bóg kocha wszystkie dzieci. I wszyscy słyszą na dole, którzy są, bo czasami ktoś nie wierzy, ale niech przyjdzie do nas rano i posłucha, jak Deborka schodzi z góry na dół. To jest to co mówią. Dziecko wstaje rano, jest zadowolone, uśmiechnięte i jest tralalala, słońce świeci, Pan Bóg kocha wszystkie dzieci. I to jest właśnie dla mnie ta radość, to też jest właśnie tym takim uczuciem od rana, że no Pan Bóg mnie kocha. Dzięki.
Dziękuję. Tak.
Tam jest napisane tak, zawsze radujcie się Panu. I Pan mówi moją radość nie radujcie się. To mnie to kojarzy, że to z tymi hasłami, prawdami oczywistymi. Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywo. Naśladujcie mnie, idę przygotować Wam miejsce u Ojca. I to, co było też mówione, Królestwo Boże mieszka w Was pomiędzy nami. Społecznościowy jeszcze ten aspekt dodatkowo. I jeżeli my sobie tak uzmysłowimy, z czym my się stykamy, to ja powiem, że no to mnie zawsze aż porusza taka radość. To chyba tak widzę między innymi tą radość. A taką nawiązkę, taką cząstkę też można zobaczyć, przynajmniej tak my tutaj przyjeżdżając tutaj, mieliśmy tam w perspektywie w momencie, gdy dowiedzieliśmy się, że tutaj jest nasza społeczność, będziemy razem. I jak na co dzień jest czasami ciężko, czasami smętnie, to jednak jest cały czas taka radość. Coś to przypomina, że za miesiąc, za dwa tygodnie, za tydzień spotkamy się. I jeszcze tą radość tak skonsumujemy, będąc tutaj razem. Tak praktycznie jeszcze to robię. Dziękuję.
Dziękuję. Piotr.
Chcę jeszcze próbować ten problem ustawić inaczej. Dlaczego się nie radujemy? Radujmy się, że trzeba się wracać, ale dlaczego się nie radujemy?
Ja to pytanie, które jest trudne, pytanie chcę zadać za chwilę, ale...
Tak. Ale ja myślę, że to jest klucz do w ogóle dla radowania się. I apostoł chyba nie przypadkowo dalszą część to, co mówi dalej, że nie troszcie się, miejcie pokój, bądźcie skromni, bądźcie, myślcie o czym, co poczciwe, co czyste, o tym, co myślcie, o tym, cokolwiek przyjemnego. Podaje nam rady, jakby my wyrwaliśmy ten tekst z kontekstu i mówimy, no to jak to się robi? A on mówi, jak to robić. Te dalsze wersety dają nam odpowiedź. Jak ten stan będziemy zachowywać, to radość się wtedy może pojawić. Natomiast jeżeli będziemy się troszczyć nadmiernie, jeżeli będziemy myśleć o pewnych rzeczach niedobrych, no to wtedy stan radości może się mówić, że mamy mieć stan radości, to nie? No ale jeżeli nie będziemy skromni, tylko mówimy, no dlaczego ten sąsiad czy ja lepszym autem ode mnie, czy nie? No i od rana już wstaję, przyszedłem, patrzę i jestem zły i nie raduję się. No bo z czego się radować? Ja mam gorsze auto. Patrzę na to, co siada, no i znowu się nie raduję, bo jak się mam radować? Żona mówi, jeszcze tego nie kupiliśmy, a sąsiad na. Tamten mi mówi, że praca paraliżu, a ja. No i nie raduje się. To samo, jeżeli będę myślał o rzeczach nieprzyjemnych, o czymś, o różnych takich innych rzeczach, no to przyjdę do domu jak i przygnębiony. Czyli myślę, że to nie jest ważne, że nawet wynika z pewnego otoczenia, w którym jesteśmy, z naszego sposobu myślenia, z naszego sposobu postrzegania świata. Bo ktoś inny będzie się cieszył z tego, co ma, poprzestaje się na tym, co ma. Jak ktoś inny będzie miał to samo, co ja dokładnie, będzie się zamartwiał, że ma tak mało. Także myślę, że radość nie jest stanem, który wynika z całości naszego życia. To nie jest tak, że my do tego stanu sobie mamy wrócić i no ja mam dzisiaj radosny. To się nie da tak. Musimy po prostu, radość musi wypływać z tego, z naszego otoczenia i z naszego patrzenia na świat.
Ja bym tutaj dodał, że tak jak tutaj powiesz, czas w ogóle szybko ucieka, ja nie mam dużo czasu. Tak naprawdę radość powinna wynikać z ducha, bo to jest klucz. Patrząc po tym, o czym mówi apostoł Paweł, to ta radość to w ogóle nie jest, to jest rzecz, która jest ze względu na to, że zaingerował nas Jezus Chrystus, zaingerował nas Bóg swoim duchem. I to jest źródło tej radości. Teraz zanim jeszcze zapewnię na głos, pomyślcie, bo zapytam was za chwilę, czy wy tą radość macie. Chcę, żebyście mi powiedzieli, czy znacie to uczucie. Zapytam zaraz o to, a jak ty jeszcze się powiedzieć.
Ja tak w ogóle jak się też czyta, szczególności listy Piotra, to Piotr zostawia radość z cierpieniem. Że jeżeli znosicie cierpienia, jakieś żary, to tym bardziej radujcie się, albo okaże się niedługo objawienie chwały Jezusa, i on wiele daje takich przykładów. Jakby się czyta te słowa, to paradoksalnie w jaki sposób można się radować, jeżeli mówimy o cierpieniu. Nie wyobrażamy sobie, jakie tam prześladowania znosili chrześcijanie. Jakby patrząc na to, to faktycznie wydaje się, że ta radość też nie jest związana tak naprawdę z tą rzeczywistością, którą widzimy. Apostoł Paweł mówi o dwóch rzeczywistościach. On mówi o świecie widzialnym, ale mówi, że wierzące osoby powinny się patrywać bardziej w świat niewidzialny, prawda? Jakby ja rozumiem to tak, że ta radość, o której mówi Paweł, o której mówi Pan Jezus, związana jest z tym, związana jest z moją przynależnością do Pana Jezusa. Związana jest z moim synowieniem, związana jest z tym, na ile Jezus Chrystus we mnie żyje, na ile mam z Nim relację, na ile faktycznie mogę, tam jest taki jeden stan, 58 piękny, że idąc pewna grupa ludzi, idąc przez Dolinę Suchą, napisane jest, że idą przez Dolinę Suchą, nie mają co pić, nie mają co jeść, a określeni są ludźmi szczęśliwymi. Przemieniają tą suchą dolinę w źródło obfitujące. Jak się tak patrzy na to, to wow, wszyscy idą suchą doliną, ale wydaje się, że mają inny sposób postrzegania rzeczywistości. Wydaje się, że jest to tylko tyle wtedy możliwe, gdy faktycznie ta więź z Jezusem, ona jest realna. Że ta więź z Jezusem jest prawdziwa, że to jest ktoś, z kim mam społeczność, z kim mam relacje na co dzień. I wtedy faktycznie może być tak, że to nie musi być aspekt uśmiechu na mojej twarzy. Że wtedy jestem radosny, a kiedy mam minę poważną, to nie jestem radosny. Także jakby myślę, że nie o tym Paweł pisze, mówi o stanie ducha, o stanie do tego, do czego dążę. O stanie właśnie patrzenia w te rzeczy, które być może są ukryte, których nie widać, ale które wierzę, które są.
Dlatego zadaję mówi to fajne, bardzo dobrze pasują te słowa, które zaśpiewaliśmy na początku z księgi Habakuka. Że pomimo wielu nieszczęść i tego aspektu, tego wymiaru cielesnego, tego co właściwie na co czas, w czym żyjemy, to ten aspekt duchowy, radość w Panu będę miał, tak jak jest to napisane proroczo, bardzo ładne słowa. Nie wiem, czy zgłaszałaś się, bo ja nie
zauważyłem. Ale mogę coś powiedzieć. Co? Ale mogę coś powiedzieć. Bo ja myślę, że ten kontekst trzeba wziąć pod uwagę, ten wcześniejszy werset, że baczcie, aby nikomu złym za złe nie oddawać, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. I właśnie ja myślę, że dalej wy się zawsze się radujcie. I myślę, że taka czynienie drugiemu dobrych rzeczy, to przynajmniej dla mnie to jest radością. Ja na przykład, czy pracować na konwencji, to ja to z wielką radością robię. I myślę, że tutaj jest ciągłość tego. To na razie.
To jak najbardziej, bo nawiązanie do kontekstu, no tutaj musimy go trochę pominąć, że też nie mamy dużo czasu, żeby te rzeczy wszystkie przeczytać, ale jak najbardziej to jest prawda. Proszę się, tak?
Kiedyś rozmawialiśmy z Darkiem na temat tego, jak rozumieć to zdanie, że weźmiecie na siebie moje brzemię, bo moje brzemię jest. I kiedy zmysłowimy sobie, na czym polega ta lekkość, to myślę, że to, co daje odpowiedź na wersję, która mówi, że Bóg sprawia w nas chcenie i skutecznie wykonać. Jeżeli chcemy nieść brzemię, to on sobie jest lekki. Natomiast jak można zaobserwować też, jak zwierzę do czegoś zmusza, to ono mniej chętniej i szybciej się męczy. Myślę, że to też jest ważne w naszym życiu, żeby ten wyliczenie. Nawet w czasie, kiedy tak jak Job na przykład nie miał zbyt wielu powodów do radości, wobec przerwy spadały tylko kłopoty, ale Elicho, kiedy go pociesza, to mówi, że dzięki Bóg stworzyciel, choć on daje śpiewanie i w nocy. Myślę, że to jest coś takiego, śpiew to jest rodzaj narzędzia, którym można walczyć z przyjemnymi. Nawet pieśni smutne uspokajają ducha. I myślę, że to Kusela też ćwiczy różne wersje utworów. I wszystkie one cieszą, na pewno cieszą Pana Boga. Często, że są śpiewane na jego chwałę. Dziękuję.
Ja ci powiedzę na kolejka. A ja tak naprawdę chciałem poruszyć bardzo nasz projekt, który mi bardzo zależy, bardzo praktycznie. Ale dobrze, to ustalmy, że teraz niech podejrzę, że ci trochę jeszcze powiedzieć, a zobaczcie, ile tych osób jest. Dobra, no to powiedzmy, że te trzy osoby, ja potem zrobię krótkie podsumowanie i przejdziemy jeszcze do innego aspektu. Bardzo.
Tak,
ja chciałem
powiedzieć, że powinien być radosnym powiecie, że są pewne takie znaki zewnętrzne, które świadczą o chrześcijaństwie. Tak jak Pan Jezus mówi o to, że potem poznacie, że miłość jest między potem poznacie, że jesteście uczniami, to, że miłość jest między wami. Ja bym zrobiła taki analogiczny werset, że potem poznacie, że jesteście moi, że radość jest między wami. Jakby to mnie trochę zachęca, jak analizuję, że powinna być radosna człowieka, powinna zachęcać do tego, żeby ludzie chcieli wierzyć w Boga.
Czy no, ja może nie będę powtarzał tego wszystkiego, z czym się zgadzam, co było mówione. Natomiast chciałem zwrócić uwagę i podkreślić to, że to jest ważne, że to jest radość Pana. To nie jest radość ludzka, taka zwykła ludzka cielesna, tylko to jest radość wynikająca ze społeczności z Panem. To jest bardzo ważne i istotne, bo my możemy się jako ludzie smucić, możemy płakać, możemy mieć problemy, jako człowiek możemy mieć problemy, ale w Panu powinien się zawsze radować. Świadomość, przekonanie, że ta łączność z Panem jest, myślę, że to jest bardzo ważne. Nie tylko, że jest łączność z Panem, ale radość z tego, co jest przed nami. Bo apostoł Święty Piotr dotyka tego tematu, jak pisze do zboru w Azji Mniejszej, którzy przechodzili bardzo ciężkie doświadczenia, to mówi im wtedy, wy się radujcie. Oni płakali. Oni mieli łzy na oczach, ale apostoł Piotr mówi, wy się radujcie, bo wy przypomnijcie sobie, co mówi Ewangelia, jakie błogosławieństwa są przed wami, do jakiego stanu wy jesteście powołani, do jakiej natury, do jakiej krwi. Większej niż mogą osiągnąć inni ludzie. I to was powinno motywować do radości. Wy jako ludzie cierpicie, ale w Panu się radujcie. I myślę, że to jest to rzecz, że to nie jest ta radość zewnętrzna. To nie jest to, że kreska jest tak, tylko kreska może być tak, jak to rysują na różnych karykaturach. Możemy być smutni jako ludzie, to co tu było wspominane, ale no, jako duchowo radujemy się w Panu. I myślę, że nieprzypadkowo apostoł Paweł mówi, za wszystko dziękujcie. W kontekście tego. To jest bardzo ważne. I my tak czasem modlić się mówimy, Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystkie błogosławienia. Bardzo dobrze. No, ale Pan Bóg wie, za co my Mu dziękujemy. Natomiast nie zawsze my wiemy, za co dziękujemy. Jeżeli my zaczniemy Panu Bogu wymieniać, Panie Bogu, Panie Boże, dziękuję Ci za to, za to, za to, za to,
za to, to co mnie dzisiaj dobrego spotkało, a także i złego, bo to w jakiś sposób też wpłynęło na moje doświadczenie, na moje przeżycie, to wtedy, jeżeli my wymieniamy te wszystkie błogosławieństwa, za które Panu Bogu dziękujemy, to przy okazji uświadamiamy sobie, jak dużo od Pana Boga otrzymujemy. I to powinno nas nakręcać do tej radości. I kiedyś jeden z czytelników Strony Zbawienia mi przysłał taki malutki filmik na temat Wszechświata i na tym filmiku pokazuje bardzo duże planety we Wszechświecie, bardzo wielkie, potężne, kilkaset razy większe od Ziemi. I na końcu pokazuje, a Ziemia to jest tak jak główka od szpilki. To jest Ziemia. I mówi, i pisze tak. I wyobraź sobie, czytelniku, że na tej Ziemi żyje tyle miliardów ludzi. Ale czym są te problemy jednego z tych miliardów człowieka w porównaniu do całego wszechświata jest taki wielki? I tak może sobie zwykły cielesny człowiek usiadnąć. My jako ludzie wierzący, chrześcijanie, możemy sobie usiadać. Przecież my mamy łączność z Panem Bogiem, który jest władcą wszechświata. Mamy bezpośrednie społeczne. I to powinno nas mobilizować do radości, chociaż przeżywamy różne problemy.
Pozwolę już trochę, nie wiem, że tak powiem, uprzedzić, bo mówiąc o radości, pokazuję, że radość to jest, ma ten wydźwięk pozytywny, pożądany. No, jako opozycję trzeba by wziąć smutek i powiedzieć, że smutek jest wartością negatywną, niepożądaną, negowaną przez Biblię. No a tak nie jest. Bo lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu wesela. A smutek według śmiały świata to śmierć, ale według Pana to jest naprawienie. Więc też nie można tak jednostronnie patrzeć na rzeczy. I też trzeba widzieć tą drugą stronę, tak, która jak się okazuje jest stroną równie pozytywną. O czym już brat Walek mówił, że smutek jest nam potrzebny w życiu. Bo czasami trzeba dobrze dotrzeć głowę albo inną część ciała, żeby się opakować. To może ty osiem.
Tym optymistycznym akcentem. Chciałbym, żeby... Oczywiście nie to, że ja się na to widzę. Oczywiście ja zgadzam się, i apostoł Paweł oczywiście o smutku w kontekście radości mówi, i ten list Piotra, to prawda. Dziękuję za tą część.
Mówię na zasadzie trochę analizą słowa i trochę własnych przemyśleń.
Teraz rzecz, która już jest nieco bardziej dotyka nas samych. Chciałem zapytać Was, bo rozmawiamy, kilkanaście osób się wypowiedziało, mówiło o tej radości, mówiło o pewne aspekty. Chciałem Was zapytać, czy znacie, bo zanim zapytam, jak się śmiejemy, jak mamy jakieś stany radości, o których chyba tutaj mówiłeś, że jakiś kawał nas śmieszy, czy coś innego, to znamy to, doskonale. Znaczy wiemy, co nas śmieszy, wiemy, jak wtedy reagujemy, wiemy, jak brzuch nam się spina, no, różne rzeczy się dzieją, śmiejemy się, znamy się. Po prostu wiemy, jak to działa. Chciałem Was zapytać, czy znacie radość Pana? Czy wiecie, jak to wygląda? Czy to czujecie? Bo to jest już zupełnie praktyczna rzecz, która dotyka nas. Chciałem, żebyście mi powiedzieli, żeby to był teraz taki krótki moment, na co bym chciał powiedzieć. I to ma dwa ważne aspekty. Jeden taki, że już poznawanie, to co wiemy, to jest zawodawczy, ale ten duchowy, po to, żeby poznać siebie i powiedzieć o tym, jak wygląda moja radość Panu. Znaczy, co ja wtedy, w jakich momentach, co mnie raduje Panu, kiedy ta radość we mnie jest i powiedzieć, znaczy, skoro to mamy, to znaczy, że to znamy. To jest jedna rzecz, a druga, być może są tacy, którzy tego nie mają. I to jest rzecz, o której też chciałem potem na końcu mówić i potem Was to zapytać, teraz, co jak tego nie ma i co z tym można zrobić. Ale pierwsza rzecz, nie wiem, nie zapytam Was tak, podnieście ręce. Kto ma? Zakładam, że jesteśmy, że wszyscy, którzy tu przyszli, przyjechali, są ludźmi wierzącymi i to ta rzecz, radość Panu jest im bliska. Takie założenie czynię i chcę Was z tego powodu zapytać. Zgłoście się i powiedzcie, co to znaczy. Jak to jest, jak się ma radość Panu? Z jakiego powodu się ma, jak to się czuje? Co to jest praktycznie? Czy to jest uśmiech na twarzy? Czym to się charakteryzuje?
Tak. Po pierwsze, śmiech nie zawsze jest objawem radości. I płacz nie zawsze objawem smutku, bo to żebyśmy się porozumieli dokładnie, bo dzisiaj budziłem śmiech nie wiem, czy wywołałem radość, bo zadałem jedno pytanie bez świadomości, co się działo wcześniej i kilka osób wybuchnęło śmiechem, ponieważ ktoś był pytany 6 razy o to samo, a ja byłem 7, który zadał to pytanie, ale nie wiem, czy to była radość. To był po prostu jakiś komentarz do sytuacji. Myślę, że radość jest stanem i tutaj trochę buntuje się przeciwko rozgraniczaniu radości cielesnej od radości duchowej. Ja nie umiem tego odróżnić, przyznam szczerze. Dla mnie radość jest stanem mojego ciała, no ale to nie jest stan ciała. To jest jakaś... Radość można mierzyć, emocje można mierzyć. Dzisiaj się zakłada elektrody na mózg i można zmierzyć. Oglądałem taki program o badaniu emocji. Więc to ja nie widzę różnicy.
Jeżeli, to jak wygląda twoja
jeżeli ja tutaj mam pozapalane wszystkie elektrody, mówią, że ja jestem przerażony, że jestem przestraszony, smutny. Wdzięczność dla mnie jest innym uczuciem niż radość. Po prostu to umie odróżnić. Wdzięczność jest wdzięczność, a radość to jest radość. To jest pewien stan emocjonalny, który się cechuje podwyższoną aktywnością. Wdzięczność jest pasywna, a radość jest aktywna. I nie umiem odróżnić duchowej od cielesnej. Dla mnie to jest to samo, tylko że apostoł Paweł mi mówi, że to, że mnie cieszy, rozraduje kabaret jakiś, ja się rzeczywiście uśmieję w takiej sytuacji, to nie jest radość Panu, bo ja się raduję jakimś głupim kawałem, ale to jest radość. I taką samą radość mogę osiągnąć. Tutaj Radek chciałem zareagować, też ty powtórzyłeś to zdanie, że trzeba się radować pomimo cierpień. Nie? Apostoł Jakub pisze, że trzeba się radować za największą radość macie, gdy rozmaite pokusy wpadacie, to znaczy nie radość towarzyszy cierpieniu, tylko cierpienie jest przyczyną, powodem radości. I ten stan, ja go czasami czuję, na twoje pytanie odpowiem, że owszem, wiem, co to jest radość. Wiem, co to jest radość fizyczna i wiem, co to jest radość duchowa. I jedna, moim zdaniem, w moim odczuciu psychofizycznym, jedna nie różni się od drugiej, tylko ma inny powód, inną przyczynę. Tylko, ale ja muszę realnie, znam ten stan osiągania radości, rzeczywistej radości wewnętrznej, tego aktywnego, podnieconego czy podwyższonego stanu pewnej aktywności, pewnych ośrodków mózgowych z powodów duchowych, z powodów społeczności, z powodu kontaktu z Bogiem, z Jezusem, tylko stwierdzam, że to jest zbyt rzadko się zdarza w moim życiu. No i zaryzykuję twierdzenie, że radości ja nie umiem przeżyć sam. Człowiek, który się śmieje sam do siebie, jest psychicznie niezrównoważony, że to, co Ela powiedziała, że czuję radość wtedy, kiedy komuś coś dobrego zrobi. Czuję radość społeczności, czuję radość, kiedy spotkam, kiedy sobie wyobrażam drugiego człowieka, czy nawet przez książkę się z nim spotykam, ale wydaje mi się, że po prostu nie umiem przeżyć radości sam. A ona jest nieodłącznie związana ze społecznością, przeżyciem tym człowiekiem.
Dobrze, dziękuję ci. Daniel.
Pewnego rozróżnienia robię. Można by to nazwać dwoma takimi określeniami. Wesołość i radość. To, co dla nich było powiadomo, że się uśmiali, to znaczy wzbudził wesołość. Może to i była dla kogoś radość, ale może nie. Ci, co mają małe dzieci, potrafią chyba te rzeczy odróżnić, bo radość u dziecka widać w oczach. Jak się mówi, że tam oczy są zwierciadłem duszy. U dzieci, których emocje są bardziej wyraźne, widać, kiedy dziecko jest przepełnione radością. Widać to w jego oczach, a widać też, kiedy jest wesoło, kiedy tego czegoś w oczach nie ma, natomiast dziecko jest pogodne, wesoło. Dlatego ja osobiście rozróżniam te takie dwa stany, czyli wesołość i tą taką radość, która gdzieś tam głębiej siedzi. Czy to w mózgu się w tych samych obszarach objawia, nie wiem, może tak, może nie, ale ja osobiście te takie rozróżniam.
Znaczy, najpierw poprosiłeś o osobie, to radość szczególnie, ale myślę, że to wszyscy to uczucie znamy, to ona jest połączona na pewno z pokojem, bo bez pokoju tej radości ja sobie nie wyobrażam i zaufaniem. Ale to, co dla mnie tylko obserwacja osobista jest ciekawe, że można czasem, znaczy czasem jestem radosny i spokojny, a czasem jestem smutny i niespokojny i zerwany, niezależnie od zewnętrznej okoliczności. W moim życiu wcale nic się nie zmieniło. Czy są jakieś problemy, które są, są jakieś radości, które są, a są takie dni, kiedy jesteś, mimo to jesteś, nie jesteś radosny, a inny jesteś radosny. Czyli nie zawsze te zewnętrzne okoliczności są takim kluczem, że albo mniej, albo bardziej, bo bywa tak, że są trudne sytuacje, a potrafisz patrzeć na to zaufanie, że rzeczywiście one czegoś cię uczą, widzisz, że musisz na przykład przejść i się rozwijasz, a są te sprawy, które potrafią cię, że trochę tak powiem, upodlić, bo już jakby bez powodu nie widzisz jakby nadziei na lepsze jutro. Ale to też, też jest ciekawe i to, co mnie też interesuje. Znam ludzi, może nie wierzący to za duże słowo, ale powiedzmy, może jeszcze nienawróconych, albo którzy mając ciężko w życiu, przechodzą różnego rodzaju trudności, a mają wewnętrzną radość i pokój, który od razu się wyczuwa w rozmowie, w tym jak oni opowiadają o swoich przeżyciach, a znam ludzi wierzących, nawróconych, mocno zaangażowanych, którzy tej radości nie mają. Chociaż nie zawsze przechodzą jakieś trudne życiowe sytuacje. To jest pytanie, dlaczego? Co warunkuje, żeby nie ma jakichś takich jasnych powodów? No, są też skłonności, które są w nas. Są ludzie, którzy naturalnie, czy przez jakieś oddziaływanie, może tym numerem, potrafią bardziej radośnie do życia wchodzić optymistycznie, a są tacy, którzy jak się trochę nie posmucą, to być bardzo cierpieli z tego powodu, że się nie mogą posmucić. Tak jest. To tego jakby można zaobserwować. To jest pytanie, czy jak my mamy się pilnować, bo musimy to się zawsze się radujcie, no to też odnoszę do takich stanów, kiedy twój stan w ogóle w życiu był taki, żebyś umiał czerpać z niej radość. Jak Pan Jezus płakał, to On Cię nie radował. I wtedy płakał po prostu. My też wtedy płaczemy i może potrwać dzień, a może trwać rok i będziemy przez rok płakać, będziemy, ale żeby generalnie te okresy, kiedy popadamy w smutek, w jakąś gorycz, żeby takie zgorzknienie, żeby to nie przełożyło się na nasze całe życie, że po prostu nic nas w nim nie cieszy. Zgorzkniliśmy całkowicie, no tłumaczymy sobie, że no, Panu tak mamy radość, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się uśmiechnąć do drugiego człowieka, bo tak jesteśmy zgorzkniony wewnętrznie. I teraz jak sobie z tym radzić? Ja tak długo mówię, ale nie będzie więcej. Moje takie pytanie, czy my mamy sobie nawzajem pomagać w tym, żeby jeden drugiego podnosił, skarżył się, kiedy widzi, że on gdzieś tam za daleko, ten smutek jest już za głęboki, on być może sam sobie nie poradzi. Jak to zrobić, nie, też na siłę, nie zmuszając kogoś do radości, kiedy on taki, w ogóle nie ma takiej skłonności. No. To jest takie pytanie ważne, bo dużo, nawet jeżeli w społeczności dużo są przebywane, rozmawiamy, poznajemy problemy i nie poznajemy ich życie, to widzimy, że to, o czym tutaj czytaliśmy wcześniej, to też się radujcie o tej naszej radości Panu, że to tak w praktyce bywa, że częściej gdzieś ten smutek gości niż radość Pana. I jak sobie z tym radzić, jak sobie nawzajem też tam pomagać czy nie pomagać. Bo to, że mamy łatwiej jako ludzie wierzący, to teraz tutaj wiemy, że to pierwsze przespaliśmy, to my wiemy, że mamy zaufanie, nadzieję, że wierząc w Boga, nie pokażemy sobie, żebyśmy nie mieli nadziei. Także jesteśmy o krok, czy o dwa, czy trzy dalej niż ludzie, którzy żyją bez nadziei, a i tak się zmusimy.
To Michał tak naprawdę w swojej wypowiedzi w zasadzie postawił kilka pytań. Ja tak naprawdę to pytanie o ten stan i pomocy właśnie w takim stanie, co zrobić, też mam. Mam zapisane jednak chyba do myśli, że jak patrząc po wersji zegarek, to jest właśnie czas, kiedy musimy kończyć tą społeczność.
No a w zasadzie ten element praktyczny, on jest najbardziej mi osobiście bliski, nam bliski. Pytanie, w jaki sposób, co praktycznie nam zabiera radość Panu, to jest pytanie, które ja też chciałem zadać. Dlaczego tak może być, że rzeczywiście wśród wierzących ludzi, w tych, których tak naprawdę zagościł Duch Boży, może się zdarzyć tak, że radość Panu nie występuje, że tej radości brak. Mimo tego, że każdy sobie mówi, że o tej radości jest.
To się wiąże też dla mnie trochę z tym, co chyba, nie wiem czy Daniel mówił, o tym, że jak się na dzieci patrzy, to w oczach widać radość. Czy jest w ogóle możliwy taki stan, że człowiek, który ma wewnątrz Ducha Bożego, ma wewnątrz radość Bożą, że po nim tego nie widać? Że w rodzinie nigdzie tego nie widać, że w zborze tego nie widać, że tego nigdzie nie widać w ogóle? Czy taki stan jest możliwy? Bo to jest też ważne pytanie. Czy po prostu nie jest to jakieś oszukiwanie siebie i pomimo tego, że ja mówię właśnie wierzę w wielką nadzieję, nadzieję z zmartwychwstania, życia w Królestwie Boże, które już we mnie jest, to tego nigdzie nie ma i nikt po mnie tego nie widzi. Po prostu nie widzi. To jest, dla mnie jest to ważne pytanie i szczerze mówiąc, wydaje mi się, na ile też znam osoby, które naprawdę żyją Ewangelią Chrystusową, to wydaje mi się, że ten stan jest niemożliwy. To znaczy, że radość jednak powinna z człowieka wychodzić. To, co Daniel mówi, że nie ma takiego rozdwojenia, że radość to radość po prostu. No jak jestem radosny w Panu, to znaczy, że po mnie to będzie widać. No może nie codziennie, nie w każdym momencie, ale w końcu ktoś będzie to widział. Jak tego nigdzie nie ma, no to jest kłopot. No ale są to pytania, które już chyba będą na po. Jeszcze, aha, Piotr jeszcze chce odpowiedzieć, no to powiedz.
Mówicie, że radość wychowa z ducha i jak najbardziej. I z tego świadomości z Panem i że jesteśmy z Panem i tak dalej. Ale to jest po prostu początek, który zostaje w momencie, kiedy przeżywamy nawrócenie czy przy chrzcie, czy w innych momentach. To jest tak, jak na życzenie się pobierają i mają 18 miesięcy chyba i tak wynika. Bo z tego, że hormony pracują na ich korzyść. No to jest po prostu początek, którego trzeba się chwycić, a później to jest po prostu kwestia pracy. Radość to jest kwestia pracy i tego, że czytam w słowie, co by Pan do mnie chciał fajnego. Ja siebie robię podchody pod siebie, bo wiem, że do radości da się zmusić, nie? Trema się cieszy. No ale to nie wiem. Więc to jest tego takiego obchodzenia samego siebie, albo ujeżdżania, jak widzi tego konia, którego się łagodzi i to się przyzwyczaja do tego, że idę w te sytuacje, które mnie cieszą. I jednocześnie na przykład są radością dla Pana. Więc to jakoś próbuję rozwijać, w tym się jakoś osadzać. Inne gdzieś tam minimalizować i tak dalej. Obserwować siebie, co by mnie tu ciągnęło. Czasem mnie cieszy głupiego albo okropnego ucieszy. No to nie. Chodzi mi o to, że po prostu to jest. Poruszaliście bardzo dużo różnych przykładów, że pomimo się jeszcze z tego, że przystąpili do Pana Boga, to tych wszystkich starszych, którzy tam są w niebie, aniołów i tak dalej. Ale to są tylko poszczególne elementy, które cieszą niektórych z nas, jednych bardziej, innych mniej. Jednych cieszy wiersz, a drugich cieszy jak coś robią, nie? Organizują na przykład kurs, nie? I teraz kwestia tego, żeby to rozwijać w tym kierunku. Żeby nas to coraz bardziej cieszyło. To jest kwestia świadomego po prostu podjęcia decyzji i tego kontynuowania. Dzieci mają to naturalnie. Oni o tym jeszcze nie wiedzą. A my jakby mówiąc to przejąć pracę na moje dzieci, ja mam też uderzenia radości do siebie wewnątrz. I widzę, jak to jest to beztroskie. Ale później kwestia tego, że podejmuję decyzję, że idę w tę stronę i wiem, że ta radość mi się zwróci, bo ja się będę cieszył. Ale to nie jest radość w znaczeniu euforii. Bo ona po prostu jest nie do wytrzymania dla organizmu na dłuższy okres czasu. Po prostu musi być spokój, to jest trzeba otworzyć radości. Doświadczyliście czegoś takiego, że jak już kilka razy wie, tyle radości, po prostu nie można wytrzymać.
Myślę, że to pytanie, co nam odbiera, prawda? Radość Panu. No, przypomina mi się jeden taki aspekt, który gdzieś tam się kiedyś usłyszałem w obecności w Terkowej. To jest ma zbyt tak niewiara w Boże Słowo. Bo łatwo nam jest uznać to, że przyjdzie, będzie zmartwychwstanie, że Bóg jest, że Jezus Chrystus jest, odkupienie. Są to takie tematy teologiczne. Natomiast dużo trudniej być może jest nam przyjąć to, że Bóg wybacza grzechy i odpuszcza, to wyznaje. Gdzieś tak jasne przeżywam, tak? Czy kiedy spotykam się z ludźmi, a może mi nie, bo już któryś raz z kolei upadłem, to już Bóg mnie przebacza, że wyznaje. To jest jednak niewiara w to, co mówi Jan, co jest świadectwem Bożego Słowa. Być może niewiara w to, że znamy zmysł Chrystusowy, że Duch Święty mieszka w nas, że Chrystus
chce się w nas kształcić, my się w niego wkorzeniać. Jest wiele takich słów, o których pisze Paweł, które używa Paweł, że nie są one napisane dla piękna, nie dla poezji, tylko są faktem duchowym. I teraz na ile to słowo, ja w nie wierzę, czy ono jest dla mnie, on jest zapisane, ale jest trochę jak to taki, nie wiem, film fantastyczny, czy na ile jest to faktycznie tą realnością, której ufam i którą odczuwam. Jeżeli tego nie ma, to ciężko się radować. Bo jeżeli faktycznie nie tylko przyjmuję to, ale w tym żyję, że zmysł Chrystusowy jest we mnie, że faktycznie dążę do tego, aby Chrystus się we mnie kształtował, to znowu może być jego slogan, tak naprawdę, z moich ust, prawda? Możemy mówić sobie te słowa, ale one mogą też nic nie znaczyć. Ale faktycznie, jeżeli one zaczną mieć ten wymiar we mnie, taki duchowy, że ja go zacznę odczuwać, bo Ducha Świętego, który jest w nas, to też nie sposób jest nie odczuwać. Nie sposób jest to, że Pan Jezus mówi, nie martwcie się, co będziecie mówić, bo Duch Święty będzie mówił przez was. To jest nie sposób tego nie odczuć też, kiedy się mówi, kiedy się odczuwa, że mówi ktoś większy przez nas. Dlatego myślę, że ten wymiar właśnie radości, albo że tej radości z Panem nie ma w nas, to jest wymiar tego, że to Boże Słowo, które jest zapisane w szczególności o nas, że w nie no niekoniecznie wierzę.
Słuchajcie, no, jeszcze Paweł wygram się do tego, tylko no, mam dylemat, bo może jesteśmy po czasie. No, może zrozumiemy tak, ja...
Możemy
podyskutować. Tak, ja wiem, że może pierwszy dzień też wiele osób jest zmęczony, bo jechało daleko. Paweł jest ukrywa się strasznie, więc jako znacznik tego, że się da, siedzimy już. Nie, może Paweł jeszcze nie wiem, czy może mi też na to i potem byśmy zaprowadzili tę rozmowę tak oficjalnie, a potem
bo temat jest bardzo ciekawy, dlatego że człowiek był zmęczony do tego rozmowy. Ja mam taki test na sobie, że mam na przykład, czy nie. Bardzo przyjemnie. Wrócę, wracam do domu i wybiera do mnie dziecko, uśmiechnięte i rzuca mi się w ramiona i ja mam naturalny odruch, żeby je przytulić, właśnie ucieszyć się nim. Czyli no, to jest taka naturalna rada. To znaczy, że wszystko w porządku, ale jeżeli przeżywam jakieś dni, moja codzienność jest bez Pana. Czyli jest tak jestem zajęty i zaoferowany codziennością. No tam taką codziennością, prawda, związaną z pracą, z życiem, z jakimiś tam troskami, że Pan gdzieś jest całkiem na ułożu, gdzieś tam równolegle obok. No może nie zapominam o nim, ale po prostu no, nie żyję z nim. To się czasami tak objawia, że to dziecko wybiega, a ja przychodzę koło niego obojętnie. Albo żona mi postawi super smaczny obiad, a ja jestem, no nie wiem, no wiecie, nie umiem powiedzieć, nie umiem okazać naturalnej radości, bo to nie o to chodzi, że powiem, że coś było smaczne. Tylko po prostu z takich fajnych, codziennych rzeczy albo umiemy się cieszyć, albo się nie umiemy cieszyć, albo to jest, jeżeli to wychodzi z nas wewnętrznie, to wynika z tego, że jesteśmy normalnymi ludźmi ukształtowanymi przez Pana. To dla mnie to jest taki osobisty test. A jeżeli chodzi o te chwile uniesień, o których tam Piotr Panie powiedział, to rzeczywiście tak jest. Że nie podoba mi się ostatnio to sformułowanie, że spotykamy się, żeby naładować akumulatory. Bo jak spotykamy, żeby naładować te akumulatory, to znaczy, że potem jak tam wyjeżdżamy, to one się cały czas rozładowują, aż się spotkamy na następny raz, żeby się naładować, tak? No to jest bez sensu. I się tu musimy spotkać po to, żeby sobie powiedzieć, jak obsługiwać te nasze akumulatory na co dzień. Żebyśmy, nie wiem, pojadę do domu i tak je odpowiednio obsługiwał, tak ten swój akumulator, żeby właśnie no być radosnym człowiekiem, tak, być radosnym Panu, oczywiście, że tak, bo jeżeli jesteśmy poświęceni, to każda nasza radość powinna być radością wynikającą z tego, że Pan jest tam, że my żyjemy. Mówię, no dla mnie to jak zadałeś to pytanie, to sobie było uświadomiło, że na ile w tej codzienności mojej jest Pan, na tyle jestem radosny, na ile gdzieś tam się chodzi na bok, no to w tej radości jest mniej. Ale i też się nie zgodzę z tym, że nie jest ważne, co jest na twarzy, ponieważ nawet naukowcy stwierdzają, że mamy ten impuls od uśmiechu taki, że jednak te usta się wycinają w tą stronę. Jest jakiś impuls do mózgu, który właśnie uaktywnia nasze komórki mózgowe i stajemy się właśnie wtedy, nie wiem, zdrowsi, żywsi, bardziej radości. To wszystko jest powiązane, tak? Na to, i stworzy się.
Dziękuję Ci.
Tutaj nawiązuję do wypowiedzi Pawła, przypomniało się coś takiego, co było w siostrze wiekowej, która dla mnie stanowiła zawsze wzór uśmiechniętej twarzy. Te zmarszczki, które ona miała, dodawały jej uroku. Nie tyle, że można było określić jej wiek przy pokusie zmarszczki, ale poprzez te zmarszczki dowiadywaliśmy się, że ten człowiek całe życie radosny. Mimo takich kłopotów, jakie ona miała, to większość może z Was ją zna. Ale chciałem nam jeszcze nawiązać do tego, co Pan Jezus powiedział na górze błogosławieństw, że błogosławieni, którzy się zmusą, ale tym będą pocieszeni. Ale kończy ten cały wywód błogosławieństw. Radujcie się, interesujcie się, albo zapłata wasza opinia zmówić. Czyli co to może przeszkadzać w weselemu się i radowaniu? Brak wiary. Jeżeli wierzymy w to, że Pan Jezus może dla nas już tyle uczynić, o ile więcej nam może uczynić, jeżeli jest wyższą nad tą istotę, którą kiedyś był na ziemi. Myślę, że uzmysławianie sobie czegoś takiego, że to jest Zbawiciel, który obiecał coś. I to co mówił tutaj w tym fragmencie, jest przeogromne dla każdego człowieka. Myślę, że trzeba pamiętać, by nie tracić sprzed oczu tych słów, które on powiedział, a które dotyczą naszej przyszłości. Wtedy każdy smutek, który nas spotyka, będzie takim odbędnikiem, bo będzie tym, co w przyszłości. Dziękuję.
Zdaniem możemy zakończyć, ja jeszcze tylko podsumowując tą chwilę, którą mieliśmy tu rozważać, powiem Wam, że ja lubię czasami patrzeć, jak na przykład ludzie piszą to, co teraz ich tak krytykuje, czyli komunikatory internetowe, ale one mają jedną rzecz ciekawą. Jak się patrzy na człowieka, który pisze na przykład na Skype albo na gadu czy na czymś innym, to niesamowite jest to, że widać po nim, kiedy pisze rzeczy wesołe, a kiedy smutne. I ludzie piszą, ale zaczynają się uśmiechać na przykład. Jak sobie piszą coś wesołego, to się śmieją, pomimo tego, że to jest dziwne, bo nie potrzebują się śmiać. I tak sobie myślę, że fajne... ja sobie tak też wyobrażam trochę to życie duchowe. To jeżeli wewnątrz, w sercu zamieszka Duch Boży i jest to co mówiliście, spokój Chrystusowy, to trochę to jest tak jak tym pisaniem na Skype. To powinno być tak, że to samo powoduje tą radość, którą widać. I to nieważne, właśnie niezależnie od tego, czy ta radość wynika z cierpień, bo może być z cierpień wynikać, może wynikać z wielkich przeżyć duchowych, takich na przykład, nie wiem, właśnie jakiś śpiew wspólny, a może z jakiegoś wysłuchanego kazania, czy z czegoś innego. Także ja sam chciałbym taką radość przeżywać częściej. Przeżywam ją pewnie tak jakby wszyscy od czasu do czasu, czasami częściej, w jakimś okresie czasami mniej. Ale mam nadzieję, że ta nasza rozmowa dzisiaj była też praktyczna, taka, że ci, którzy... My wszyscy posłuchaliśmy tego i poczuliśmy, że rzeczywiście o tą radość trzeba zabiegać, trzeba nad nią pracować, a z drugiej strony, że ona jest w nas dzięki Jezusowi i ona jest, tylko to nad nią trzeba pracować, żeby była jeszcze większa.